Słodkie czy słone?
Słone.
Ulubiony owoc?
Pomidor.
Tort czy beza?
Beza.
Kruche czy drożdżowe?
Drożdżowe.
Ulubiony fast food?
McDonald's.
Kto jest twoim największym idolem?
Mama.
Twój ulubiony serial?
Modern Family.
Twoja mocna strona?
Na ostatniej rozmowie kwalifikacyjnej byłam dawno temu. Uśmiech.
Dobrze. Czego najbardziej się boisz?
Że stracę bliskich.
Co najbardziej cenisz w drugim człowieku?
Szczerość.
Cześć kochani, słuchacie nie za słodkiego podcastu, czyli rozmów z osobami w przeróżny sposób związanymi ze słodkim biznesem. Będę ogromnie, ogromnie wdzięczna, jeśli dodacie ten podcast do swojej biblioteki oraz wystawicie mu 5 gwiazdek, a na YouTubie zostawicie komentarz i łapkę w górę. Będzie to dla mnie ogromne wsparcie i możliwość dalszego rozwoju. Zapraszam Was do wysłuchania niezwykle ciekawej rozmowy z Agatą Sugar Lady. Poruszyliśmy temat hejtu w internecie, radzenia sobie w chwilach zwątpienia oraz tego, czy Agata chciałaby w przyszłości otworzyć swoje własne słodkie miejsce. Życzę Wam przyjemnego odsłuchu. Cześć Agata.
Cześć Wiktoria.
Przedstaw się proszę naszym słuchaczom, powiedz, czym zajmujesz się na co dzień, a czym zajmujesz się z pasji.
Nazywam się Agata Stankiewicz i wielu z Was może mnie kojarzyć jako Sugar Lady. Na co dzień jestem edukatorką cukierniczą i uczę amatorów w internecie, jak piec ciasta i zachwycić wszystkich domowników pysznymi ciastami. Na co dzień jestem też kosmetologiem i pracuję na pełnym etacie.
Od poniedziałku do piątku i dwie soboty, już się wcześniej zdążyłam tutaj dowiedzieć.
Tak.
Kiedy zaczęła się Twoja pasja, Twoja przygoda z cukiernictwem?
Moja przygoda z cukiernictwem zaczęła się tak bardziej intensywnie już na studiach. Wtedy zaczęłam piec. Oczywiście no moje pierwsze wypieki były bardzo nieudane i zrobiłam sobie pierwszy tort urodzinowy na 18 urodziny. W międzyczasie tata podjął próbę uczenia mnie tam ciasta drożdżowego. Oczywiście mi nie wychodziło, ale tak mocniej weszłam w to na studiach. Ja studiowałam dwa kierunki dziennie, fizjoterapię i kosmetologię i dodatkowo weekendami dorabiałam w kawiarni jako baristka.
Szaleństwo.
Wiem. I jako ta baristka sobie pracowałam w Bema Cafe, wtedy we Wrocławiu i bardzo dużo piekłam ciast. I moja szefowa przyszła do mnie pewnego dnia i powiedziała: Agata, a może byś nam tutaj coś do kawiarni upiekła? Ja mówię: a na pewnie, a dlaczego nie? I tak się zaczęła moja przygoda i zaczęłam do kawiarni piec bardzo dużo ciast. I te ciasta stały się kultowe, bo wszyscy na nie przychodzili, mieli zapamiętany smak, przychodzili do Bema na ciasto marchewkowe i na tartę czekoladową spod moich rąk. A później przeprowadziłam się do Warszawy i poszło. Przyjechałam do Warszawy, bo się zakochałam w moim najcudowniejszym i kochanym mężu Macieju. Teraz już mężu, wtedy jeszcze nie wiedziałam, choć on mówi, że już wiedział, że będę jego żoną. Przeprowadziłam się do Warszawy, bo skończyłam studia, obroniłam się i mówię: a co tam, dobra, jadę, zakochałam się, nie, Warszawa czeka na mnie. Przyjechałam do Warszawy i tutaj zaczęłam pierwszą pracę jako kosmetolog i pojawił się program Bake Off Leciachon na TVP wtedy. I mówię: dobra, to może pójdę. Znaczy nie, to mój stary przyszedł do mnie i mówi: Agata, idź do Bake Offa, ty musisz iść do Bake Offa. Ty takie dobre ciasta pieczesz, idź. I ja mówię: dobra, to ja pójdę na casting do pierwszej edycji. I do pierwszej edycji trzeba było przygotować ciasto, takie pokazowe, z którym się przychodziło na casting. I ja mówię: dobra, to ja zrobię swoją wybitną tartę cytrynową z bezą włoską. Mówię: zachwyci to jury, no bo ciasto kruche, beza włoska, lemon curd, to wszystko. Mówię: okej, zrobię. No i zrobiłam. A później przed samym castingiem przeczytałam regulamin, który trzeba podpisać przed castingiem. I tam był taki punkt, że trzeba się wiązać z tym, że przez miesiąc nie będzie można być w pracy. Że nawet do miesiąca nie może nie być w pracy. A ja wtedy zaczęłam dopiero nową pracę. I ja miałam takie: ej, Maciej, ale ja nie pójdę teraz do szefów i nie powiem im: słuchajcie, no wiecie, może dostanę się do programu, więc jakbym się dostała, to przez miesiąc mi nie będzie, elo. No nie, nie miałam jeszcze ani ugruntowanej pozycji w nowej pracy, ani jeszcze dobrze nie żyłam z szefostwem i tą tartę zawiozłam na imprezę ogrodową do koleżanki. I nie poszłam na casting do pierwszej edycji, bo zrezygnowałam, bo stwierdziłam, że...
Czyli ty nie byłaś w pierwszej edycji.
Ja byłam w drugiej.
O kurde.
Więc nie poszłam na ten casting, nie doszło do tego castingu, ale mówię, dobra, jak już będzie druga edycja, to do drugiej idę. No i do drugiej poszłam. I miałam już taką bardziej ugruntowaną pozycję w pracy, dlatego...
Z tą samą tartą? Się.
Słucham?
Z tą samą tartą?
Nie, wtedy już nie trzeba było przynosić ciasta.
A, okej. Okay. Bo ja byłam w czwartej edycji, to też trzeba było przynieść ciasto, więc ciekawe.
Tak,
ciekawe.
Tak.
Powiedz mi, jak zmieniła się twoja wiedza cukiernicza od tamtego momentu, kiedy byłaś w programie do teraz?
Oj, bardzo. Przecież ja w tym programie nic nie wiedziałam. O mój Boże.
Przecież doszłaś prawie do finału,
wiem,
musiałaś coś
wiedzieć. Ale ja wychodzę z założenia, że oni mnie... Ja powinnam odpaść po pierwszym odcinku. Sorry. Ale ja powinnam... Ja tyle w top zrobiłam w pierwszym odcinku, że ja powinnam odpaść po pierwszym odcinku. Ale wiesz, że to jest telewizja. Oni zobaczyli, że mam charakter. Podejrzewam. Takie są moje podejrzenia. I to ja sobie gdzieś tam w głowie ułożyłam tak, że oni widzieli po prostu, że ja mam charyzmę, że ja mam odwagę, że jestem uśmiechnięta, że jestem szalona i ona będzie super w tym programie, musimy ją zostawić. Ale ja powinnam odpaść po pierwszym odcinku. Także coś tam widziałam. Ja po prostu wychodzę z założenia, że ja mam talent. I jakoś to poszło. Ale ja nic nie wiedziałam o żelatynie. Ja nie wiedziałam nic o kremach. Dla mnie jedyny krem, jaki istniał, to śmietanka z mascarpone i ubita śmietana, którą nie wiedziałam totalnie, jak ustabilizować, bo zawsze mi z żelatyną wychodziły grudy. Więc jak były konkurencje, że trzeba było jakiś krem zrobić, to ja byłam posrana strasznie. Ale jakoś poszło. Nawet kilka razy zachwyciłam jury i wygrałam kilka odcinków jako królowa wypieków. Jak to się stało? Do dzisiaj nie wiem.
Widzisz, publiczność cię pokochała. Udało się. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja działalność w internecie w takim wypadku? Czy to właśnie od momentu udziału w Bake Offie, czy jeszcze dużo później zaczęłaś działać na Instagramie, a później na YouTubie?
Ja w ogóle pierwsze podejście z YouTubem miałam jeszcze przed Bake Offem. Wtedy stworzyliśmy kanał mój z Maciejem i on się nazywał Oven Tales. Takie miał piękne, piekarnikowe opowieści to miały być.
Czy to można jeszcze gdzieś znaleźć?
Wiesz co, chyba gdzieś można. Ja muszę nawet sprawdzić, czy to jeszcze gdzieś jest. Natomiast nagraliśmy dwa pierwsze odcinki na starym sprzęcie, na jakimś takim Canonie, który totalnie nie miał stabilizacji. Ale nagraliśmy, wrzuciliśmy i mówię, tak, to jest to, co będziemy robić. No i po dwóch odcinkach się skończył nasz zapał, bo zobaczyliśmy, ile to jest pracy, ile czasu to pochłania i przestaliśmy. A później w międzyczasie pojawił się Bake Off. Po Bake Offie padła propozycja prowadzenia programu Dziewczyny z wypiekami. Gosia Molska przyszła i do mnie i do Małgosi Nagat. Hej dziewczyny, chcecie mieć program o tortach? A, no spoko, no to zróbmy. No i w międzyczasie, już po tym wszystkim, po Bake Offie, znowu wróciłam do kanału na YouTubie.
Ile czasu zajmuje przygotowanie takiego odcinka na YouTube? Od pomysłu do produkcji i wypuszczenia go w świat.
3-4 dni. Mhm. Tak jak wzięłaś wszystkie te punkty, które wymieniłaś, tak. To 3-4 dni. Natomiast u nas plan wygląda w ten sposób, że nagrywamy 2 lub 3 odcinki dziennie. Ja sobie wszystko przygotowywuję wcześniej. Natomiast wcześniej nagrywałam dużo więcej, ale to dlatego, że też robiłam dużo backupów. Teraz piekę u siebie w domu i teraz robię wszystko u siebie w domu i ja nie znoszę marnowania. Dlatego nie przygotowywuję backupów i robię wszystko na żywo. Czyli to, co mi się chłodzi w lodówce, to muszę poczekać. To, co mi się studzi, muszę poczekać. Więc zajmuje to dużo więcej czasu, dlatego 2-3 odcinki dziennie to jest w ogóle maks, jaki da się nakręcić bez backupów. Następnie zgrywanie materiału, wstępny montaż, później to ponownie jest jeszcze montowane i domontowywane. Opis, social media, no to tak będzie. Trochę czasu to zajmuje.
Okej, przekalkulujmy to trochę. Jeżeli to zajmuje około 4 dni, a ty pracujesz na pełen etat przez około 6 i zostaje ci jeden dzień... To ty śpisz?
Śpię, ale bardzo dużo pracuję, wiem, za dużo. Za dużo, staram się to zmienić.
To w takim wypadku jak wygląda twój odpoczynek? Czy umiesz odpoczywać?
Nie umiem.
To jest jakakolwiek rzecz, która jest dla ciebie teraz odpoczynkiem? Na przykład, nie wiem, oglądanie serialu.
Tak.
Tak?
Tak, to jest dla mnie reset po całym dniu, kiedy wracam wieczorem zmordowana i czeka na mnie stary w domu i czeka na kanapie i z przygotowanym filmem i wtedy zasiadamy i oglądamy ulubiony film albo serial. I to jest dla mnie taki odpoczynek i odcięcie w tygodniu, które uwielbiam najbardziej na świecie. W mieszkaniu... Mamy nowe mieszkanie i mówię, zróbmy wannę. Koniecznie wannę, ale z funkcją prysznica, żeby było połączenie. Mówię, będę leżeć w tej wannie i to będzie moja forma odpoczynku. Ja będę tam leżeć 2 razy w tygodniu.
Nie udaje
Mieszkamy
się.
Mieszkamy tam prawie 2 lata już. Leżałam w wannie może 3 razy.
Wyjątkowe 3 wieczory. Wspominałaś o dziewczynach z wypiekami, ale teraz masz swój własny program, którego jeszcze być może część osób, która nas słucha, nie kojarzy. Słodka jak sugar. Opowiedz, co tam dokładnie robisz, jak to wygląda i czym różni się od tego poprzedniego, w którym brałaś udział?
To jest zupełnie coś innego, ponieważ w dziewczynach z wypiekami robiłyśmy spektakularne torty na różne wydarzenia. W programie Słodka jak sugar tutaj uczę... Po prostu to samo, co robię na YouTubie, czyli uczę ludzi prostych ciast i prostych wypieków, jak je przygotować pysznie samemu w domu. I jest to fajny format z tego względu, że tematycznie jeździmy do różnych cukierni. Czyli jak mamy odcinek o czekoladzie, no to jedziemy do Deseo, które słynie po prostu z czekolady. Jak nie będę zdradzać więcej może, ale tak, mamy do każdego odcinka temat przewodni i tematem przewodnim jedziemy do jednej cukierni, która się specjalizuje.
Tak. Super, super doświadczenie, naprawdę. Skąd czerpiesz inspirację na swoje wypieki, na to, co dodajesz na kanał, na Instagram? Czy masz jakiegoś swojego idola cukierniczego? Czy jakieś książki na przykład?
Może to źle zabrzmi, ale nie mam swojego idola cukierniczego. A skąd czerpię inspirację? Od ludzi. Od ludzi czerpię inspirację, bo to ja dla nich przygotowywuję te przepisy i ludzie dają mi feedback, czego chcą, jakich przepisów szukają, co chcą, żebym ja pokazała, co im nie wychodzi. Oni są moją największą inspiracją. Nic bardziej nie jest inspirującego od ludzi i od tego społeczeństwa, które udało mi się zbudować.
Jasne. A czy chciałabyś mieć kiedyś swoje własne miejsce, swoją cukiernię, sprzedawać ciastka?
Kiedyś chciałam bardzo. I teraz jeszcze się łamię. To znaczy... Chciałabym, ale nie wiem, czy kiedykolwiek do tego dojdzie, bo ja raczej jestem w tym momencie życia, kiedy chcę zmniejszyć ilość pracy, a nie jej sobie dokładać.
Zrozumiałe.
Więc praca w cukierni to bardzo ciężka praca, a ja niestety nie należę do osób, które otworzyłyby cukiernię tylko dla rozpoznawalności, bo jestem sugar lady. Jakbym nazwała cukiernię sugar lady, to byłyby w niej tłumy. Ale tak naprawdę by mnie w niej nie było, bo wydelegowałabym ludzi do tego, by prowadzili tę cukiernię i robili tam ciasta w tej cukierni. To nie byłabym ja. Ja w tej cukierni, znając siebie, jestem na tyle perfekcjonistką i jestem na tyle ambitna, że ja bym w tej cukierni siedziała 24 godziny na dobę. Ja bym robiła zamówienia, ja bym wypiekała, ja bym siedziała na kasie, ja bym robiła ludziom kawę. To jest 100% ja i na ten moment nie wyobrażam sobie tego, żeby otworzyć cukiernię, ale tak, jest na mojej liście marzeń i chciałabym kiedyś, nawet już wymyśliłam koncept. Wiem, jak miałaby wyglądać ta cukiernia od A do Z.
Co konkretnie by można było tam kupić?
Bezy.
Okej. Okay. W takim razie czekamy na otwarcie może kiedyś cukierni. A czy jest szansa na przykład książkę? Bo tak jak już pewnie większość ze słuchających nas osób kojarzy dziewczyny z wypiekami 1, dziewczyny z wypiekami 2, czy jest szansa na twoją samotną książkę albo ewentualnie w kolaboracji jeszcze raz z kimś?
Jest w planach, natomiast nie wiem, czy już wersja papierowa, czy może jakiś e-book. Nie mam zielonego pojęcia. Staram się dowiedzieć, czego sama chcę. Wiem, że ludzie szukają teraz e-booków, bo są łatwiejsze, bo są bardziej dostępne. Ja jestem mimo wszystko zwolenniczką papieru i kocham papier. I ja lubię to wertowanie tu z tymi paluchami stron. I ja lubię, jak te strony są poplamione i są tak. posklejane i są i się tak później rozklejają w taki charakterystyczny sposób. I kocham ten dźwięk sklejonych stron, jak się je rozdziela. Bo to jest znak, że z tej książki się korzysta. Ja lubię, jak rogi w książce są poobdzierane i wyglądają po prostu, jakby książka była bardzo źle traktowana, ale to świadczy o tym, że ona jest używana i że to jest dobra książka. I zastanawiam się nad self-publishingiem, żeby wydać jakąś książkę, ale na to wszystko jest potrzebny czas, którego aktualnie strasznie mi brakuje. Także trzymajcie kciuki. Może na pewno mam zaplanowany taki mniejszy e-book z przepisami na kremy.
Okej.
Okay. Jest w planach. Już mam wstępny zarys i wstępne receptury, tylko potrzebuję czasu, żeby go spiąć w całość i przedstawić go światu.
A odnośnie tego czasu, jak długo zajęło wam przygotowanie jednej książki?
To było... Pierwsza książka poszła nam dużo szybciej, z tego względu, że tam było bardzo dużo receptur, które miałyśmy już napisane po pierwszym sezonie programu Dziewczyny z wypiekami. I tam poszło dosyć szybko, bo w miarę receptury były, my trochę dołożyłyśmy swoich sprawdzonych receptur, i zamknęłyśmy się na pierwszą książkę w domku nad jeziorem pod Warszawą i tam zrobiłyśmy wszystko w tydzień, półtora tygodnia. Tak. Zamknęłyśmy się razem z moim mężem, który robił zdjęcia. Tam wypiekałyśmy wszystko i robiłyśmy zdjęcia jednocześnie. Także to był największy hardcore, jaki ja przeżyłam w życiu. My wstawałyśmy o 7 rano, wypiekałyśmy rzeczy do zdjęć, następnie wypiekałyśmy wstępnie rzeczy na kolejny dzień, a wszystko robiliśmy, cała pierwsza część książki była robiona przy świetle dziennym, a my tę książkę robiliśmy zimą, więc musieliśmy wykorzystać maksimum czasu, kiedy było jeszcze jasno, no bo zimą szybko się robi ciemno. A był taki zamysł, że robimy przy świetle dziennym, więc było streszczanie, bo maksymalnie do 15 mieliśmy czas, żeby zrobić wszystkie zdjęcia. I to było turbo ciężkie, ale się udało. Wszystkie ciasta były konsumowane przez znajomych.
Część... Właśnie chciałam o to zapytać.
Tak, było konsumowane przez znajomych, ale też znaleźliśmy super fundację, która przyjeżdżała do nas po torty. Była to Fundacja Rodzin Trudnych tutaj w Warszawie, bo nie mogliśmy tych tortów niestety ze względów sanepidu i innych przepisów oddać do domów samotnej matki lub domów dziecka. Więc znaleźliśmy fundację i małżeństwo przyjeżdżało do nas codziennie po te wszystkie torty i rozwoziło je po rodzinach trudnych. I to była jedna z najbardziej wzruszających rzeczy na świecie, kiedy oni przyjeżdżali z raportem na kolejnego dnia po kolejne torty i mówili, że obdarowywali dzieci, które miały po 8-10 lat, ale nigdy w swoim życiu tortu nie dostały. No. I to było...
Naprawdę.
To było straszne. Bardzo. Jezu, płaczę. Ale przypominam sobie to i to było naprawdę wzruszające. I no, także super, że sprawiłyśmy uśmiech też komuś na twarzy.
Świetnie, naprawdę, naprawdę super inicjatywa. Chciałam właśnie cię zapytać, co sprawia ci największą radość w twojej działalności internetowej?
Satysfakcja i radość innych, że im wyszło. Że kiedyś byli w kuchni totalnymi fajtłapami, a teraz zachwycają swoimi wypiekami całą rodzinę. Że dziewczyny otwierają swoje biznesy. Że odnalazły pasję i radość życia dzięki wypiekom i dzięki robieniu rozpoczęcia swojej drogi razem ze mną. I to daje takiego kopa w dupę i takiego powera, że jak czasem masz takie myśli, że rzuciłabyś w tym wszystkim w pizdu, po prostu o ścianę, zamykasz Instagrama, YouTube'a, po prostu wszystko zamykasz, już masz dosyć, chcesz normalnego życia, chcesz po prostu pracy po 7-8 godzin dziennie, wrócić do domu i nie myśleć o niczym innym. Ale ci ludzie po drugiej stronie, to jest taki motorek napędowy, że nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że ludzie będą taką motywacją i że będą mi dawać tyle satysfakcji z tego, co robię. I to nie chodzi o pieniądze. I choćby wszyscy mówili, że niezły z tego hajs pewnie ma. Nie. To ludzie powodują, że chce mi się to dalej robić.
Prawda? Zgadzam się z tobą i właśnie sobie przypomniałam, jak, nie wiem, czy to było rok temu, czy może dwa, ale dodałaś na Instagrama taki screen, że wrzucasz do folderu, dlaczego to robisz? W stylu, że ktoś do ciebie napisał, że dziękuję ci, bo właśnie na przykład otworzył własną działalność, albo te wypieki sprawiają mu dużo radości. I ty takie wiadomości od swoich obserwatorów screenujesz i wrzucasz do folderu. I powiem ci, że ja też zaczęłam to robić wtedy. I do dzisiaj uzbierało mi się sporo tego wszystkiego. I kiedy mam właśnie ten moment, kiedy myślę sobie, a naprawdę to zdarza się często, że zamknęłabym ten Instagram i po prostu po 7 godzinach pracy usiadłabym z Piotrem i oglądała serial do wieczora, tak, a nie myślała o tym, ile jeszcze rzeczy trzeba zrobić, to wtedy odpalam sobie ten folder i myślę, o kurczę, mam dla kogo to robić. Więc tak, zgadzam się z tobą całkowicie. I dziękuję ci za ten super pomysł, naprawdę. Kradnijcie,
nie
jeśli
ma
też
za co.
Tak macie.
Kradnijcie i zapisujcie takie rzeczy, bo to jest naprawdę w chwilach załamania. Te słowa są najważniejsze.
Agata, masz ponad 100 tysięcy obserwatorów na Instagramie. Nie mam pojęcia, ile na YouTubie, ale czy pamiętasz, w którym momencie był ten pik w górę, kiedy na przykład ktoś podszedł do ciebie po raz pierwszy i zapytał, hej, to ty jesteś Sugar Lady, ty jesteś Agata? Pamiętasz ten pierwszy raz?
Powiem ci, że nie. U mnie konto na Instagramie mniej więcej rośnie... cały czas sukcesywnie.
A ile to już lat, kiedy je prowadzisz?
Długo, bardzo długo. Ja jak miesiąc po tym, jak wyszłam z planu Bake Offa, to znaczy po opublikowaniu już Bake Offa, czyli to było 2017 rok, czyli to było 6 lat temu, miałam 10 tysięcy obserwujących na Instagramie. I to później zaczęło sobie rosnąć. I zauważyłam, że im więcej przepisów wrzucałam, im więcej tipów, porad ludziom dawałam, tym więcej tych ludzi przybywało. Im więcej gadałam do telefonu, śmiałam się i przekazywałam ludziom energię, tym więcej tych ludzi przybywało. I teraz już nie ma takich pików i nie ma skoków z tego względu, że przepisy na Instagramie teraz rosną w siłę i wszyscy to robią. Wszyscy kręcą rolki z przepisami, wszyscy wrzucają przepisy. I ja wtedy miałam taką swoją niszę, że ja to robiłam i ludzie do mnie przychodzili po prostu, bo wiedzieli, że u mnie znajdą sprawdzone przepisy, ale oprócz sprawdzonych przepisów znajdą też energii trochę do działania, trochę uśmiechu i trochę energii do życia. Teraz już nie ma takich pików i teraz już nie ma takiego wzrostu. Ale czy mi z tym źle? Nie, ani trochę. Ale było to mniej więcej jednolity wzrost. Jeśli chodzi o osoby, które gdzieś tam zaczepiały mnie na ulicy, no to się dzieje cały czas od około 3 lat. I to też jest fajne. Także pozdrawiam wszystkich, którzy robią mi z ukrycia zdjęcia w metrze albo się zasłaniają rękami i udają, że nie patrzą, ale patrzą. Podejdźcie, przybijcie piątkę, uśmiechnijcie się i przedstawcie się. To jest naprawdę miłe i daje naprawdę niezłego kopa. Cały czas często zaczepiają mnie ludzie na ulicy. Mówią, Boże, Sugar! Twoje brownie, najlepsze. I tak, albo że o, Agata, w końcu wyszła mi perfekcyjnie biała beza, to dzięki tobie piąteczka, więc to jest naprawdę super miłe. Czasem nie mam na to zupełnie ochoty, bo jak wychodzę gdzieś do sklepu, do Lidla w dresie, bez makijażu, rozczochrana, z tłustymi włosami, z kapturem na łbie, a tam ludzie, o, Sugar, a ja, o kurwa, dlaczego teraz? Więc z jednej strony jest to super miłe, ale tak, są takie momenty, że trzymałabym się najchętniej z daleka, ale daje to też niezłego kopa napędowego do działania.
Powiedz mi proszę, czego nie lubisz w działalności internetowej?
pewnie większość ludzi powiedziałoby, że hejtu. Natomiast ja tego hejtu nie odczuwam dużo i nie mam go dużo w internecie. Czasem na YouTubie wpadnie jakiś komentarz, ale to jest komentarz typu, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, o, przytyło ci się, schudnij, ale się grubo od tych ciastek zrobiłaś. Albo, Agata, dlaczego tak krzyczysz? To jest też częsty komentarz, że ktoś mi mówi, że ja bardzo krzyczę, a ja mam strasznie donośny głos i ja strasznie, na przykład teraz jak z tą rozmawiam, to się strasznie opanowywuję, żeby mówić takim bardziej stonowanym i cichszym głosem, ponieważ ja mam naprawdę donośny głos i ja nie jestem w stanie tego hamować. Nawet byłam u logopedy, mówię, Boże, może ja jestem głucha, może uszy trzeba mi wyczyścić, może coś tutaj jest powiązane, dlaczego ja tak głośno mówię. Nie, ja mam taki głos. Także jest kilka takich komentarzy w miesiącu, ale nie ma tego sporo. Natomiast to, czego ja najbardziej nie lubię w internecie, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale nie lubię leniwych ludzi. Nie lubię ludzi, którym daję wszystko jak na tacy, czyli daję im palec, a oni chcą mi zabrać całą rękę. Bardzo nie lubię ludzi, którzy się denerwują w wiadomościach, jak im nie odpiszę na jakąś poradę. Może nie chodzi o ludzi, tylko chodzi o po prostu o sytuację. Ja jestem jedna, pracuję na pełen etat, ogarniam YouTube'a, ogarniam Instagrama, ale też mam swoje prywatne życie. Gdybym ja miała odpisać na każdą jedną poradę, którą dostaję w skrzynce na Instagramie, to ja bym musiała spędzić na nim 24 godziny na dobę, żeby na te wszystkie wiadomości odpisać. I ja po prostu nie mam na to często ani siły, ani czasu, ani ochoty. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. I często ludzie tego nie rozumieją. Jak nie odpiszę przez jeden dzień lub dwa, to mam taki hejt. A, no ekstra, ale jesteś super. Dzięki, mordo. Dzięki, że mi odpisałaś. Taka jesteś. Mhm. I kiedy się tym przejmowałam? Teraz już mam to gdzieś. Tym bardziej, że najczęściej są to pytania, na które odpowiedź ludzie znajdą u mnie w filmach na YouTubie albo w przepisach na Instagramie.
Teraz można jeszcze chat GPT sobie uruchomić. Polecam, polecam.
Zdecydowanie. I ja mam wrażenie, że ludzie teraz mają tak, że jak dostają coś na tacy, to często nie chcą im się obejrzeć do końca albo nie chce im się wysłuchać i szybciej jest wysłać wiadomość na Instagramie i szybciej jest, bo myślą, że będzie szybciej, że ktoś im szybciej odpisze. Wcale tak nie jest. Kiedyś to robiłam, teraz już takie wiadomości po prostu olewam. Czyli jak wiem, że odpowiedź jest w filmie, to mam takie, Agata, nie odpisuj, poczekaj, niech wejdzie do filmu i sam znajdzie odpowiedź na to pytanie. Tyle. Musiałam się tego nauczyć. Bardzo długo się uczyłam tego, żeby być asertywna. Bo myślę, że bycie asertywnym w internecie jest jedną z najważniejszych cech, żeby prowadzić działalność w internecie.
Zdecydowanie mi tej cechy brakuje. Ale no, tak jak mówisz, tego trzeba się nauczyć. Chciałam ci zadać pytanie właśnie, o co najczęściej ciebie pytają twoi obserwatorzy?
O porady.
O porady.
O porady.
Myślałam, że powiesz coś w stylu, czy można maliny zamienić na truskawki.
Kurde, powiem ci, że ja mam tych pytań o porady tyle. Najczęściej jest, czy można cukier wymienić na ksylitol lub erytrytol. To jest punkt pierwszy. Dlaczego beza wychodzi beżowa? Punkt drugi.
W okresie świąt jest ich najwięcej pewnie.
I kochana, moja skrzynka w okresie świąt to pęka. Ja stwierdziłam, że ja chyba przed świętami po prostu będę odinstalowywać Instagram.
Ja nie wiem, jak mamy poradzić sobie wtedy ze znalezieniem tego, czy można zastąpić te truskawki malinami na przykład.
Tak, ale wiele jest takich pytań o to na przykład, jak przeliczyć na daną średnicę, jak przeliczyć składniki. I jak mam informację, Agata, a jak zrobić biszkop z 7 jajek? I mam takie, kurde, matura z matmy jest już teraz obowiązkowa, nie? I mam takie, odpisać czy nie odpisać?
A a z drugiej strony wtedy zdajesz sobie sprawę, że jednak umiejętności, które posiadasz, wcale nie są takie oczywiste, jak ty w danym momencie myślisz.
Tak, dokładnie to.
Tak, no ja też się na tym łapię, że na przykład nie chcę dodać jakiegoś zbyt prostego przepisu, no bo przecież już każdy potrafi zrobić, nie wiem, biszkopt, no każdy potrafi zrobić babeczki. Ja wtedy wymyślam, że może jakieś ciasteczka z creme brûlée i nikt tego nie robi, bo na przykład nie ma palnika albo to jest zbyt trudne. I tak, tak, no naprawdę są też osoby, które nie potrafią zrobić biszkoptu,
nie
bo
potrafią.
Nigdy się nie nauczyły na przykład.
Tak, i nie wiedzą, jak przeliczyć składniki na jedno jajko. I
tak.
Trzeba wszystko pokazać, krok po kroku. Dlatego teraz już w filmie, jak kręcę na YouTube'a, to staram się przed każdym filmem w głowie wymyślić sobie pytania, które potencjalnie zadadzą mi ludzie w komentarzach. I teraz już staram robić tak zwany scenariusz. Oczywiście nie spisuję tego scenariusza, tylko mam to w głowie i zawsze czegoś zapomnę. I wtedy niestety muszę opisać pod filmem, o co mi chodziło. Ale okazuje się, że właśnie te najprostsze rady i te dla mnie, które są najbardziej oczywiste, dla ludzi są najważniejsze. I ja myślę, że to właśnie dzięki takim radom i takiemu prowadzeniu za rączkę ja zbudowałam tą społeczność i dlatego tak ludzie lubią moje przepisy. Nie tylko dlatego, że zawsze wychodzą, ale właśnie dlatego, że są prowadzeni za rękę, że mają każdy krok po kolei, powoli pokazany, że mają każdy po prostu mokre do suchych, tu dlaczego tak się dzieje, a dlaczego tak, a dlaczego zimne masło, a nie ciepłe masło, a dlaczego trzeba to schłodzić, a tego nie można schłodzić i musi zostać w temperaturze pokojowej. I myślę, że to dlatego tym ludziom wychodzi. Ale teraz już po latach jest to dla mnie bardzo ciężkie w ten sposób konstruować swoje myśli. Bo ja już mam wrażenie, że dla mnie to jest oczywiste i że dla ludzi, którzy są dla mnie, ze mną bardzo długo, też już jest to oczywiste. Ale z tyłu głowy zawsze musisz mieć, że zawsze ktoś przyjdzie obejrzeć ten przepis jako pierwszy. Jako swój pierwszy w ogóle krok w drogę cukiernictwa i on nie zna twoich wcześniejszych filmów i on nie wie, co ty mówiłaś tam wcześniej w tych filmach. Wszystko musisz wytłumaczyć od początku do końca.
W takim wypadku zdarzały ci się na pewno też mniejsze czy większe katastrofy cukiernicze.
Oczywiście.
Przynajmniej na tych początkach. Czy pamiętasz jedną jakąś większą?
Tak. Obiecałam swojej koleżance, że zrobię jej 100 makaroników na urodziny w podziękowaniu dla gości. Oczywiście taka bliska koleżanka. Mówi, nie, no stare, ja ci zrobię te makaroniki. Tylko, że ja jej do tej pory robiłam raz. I mówię, zrobię. Ja nie zrobię makaroniki.
A za tym pierwszym razem wyszły.
Tak, oczywiście. Robiłam już makaroniki, przecież oczywiście, że wyszły, przecież zrobię je znowu. 100 makaroników, co to jest, nie? O mój Boże, nie spałam wtedy całą noc, bo 4 partie makaroników mi nie wyszły. I to była totalna katastrofa, ale w końcu zrobiłam te makaroniki. Oczywiście były puste w środku, tragiczne, wyglądały pięknie, ale były puste w środku, ale piękne były, okej? Okay? To się liczy. Ale pamiętam, że zerwałam całą noc, żeby je upiec, bo 4 partie schrzaniłam, także schrzaniłam. Ja nie schrzaniłam, to pogoda na pewno była nie taka jak potrzeba, a mąka generalnie była bardziej wilgotna niż powinna być. To na pewno jest ten problem. Nie znoszę makaroników.
Ale to właśnie definicja prawdziwej przyjaźni. Nie
tak.
Spać całą noc, naprawdę. Najlepsza cukiernia. Gdzie? Co jadłaś? Jak wspominasz?
Wiesz co, ja nie mam swojej ulubionej cukierni. Ja mam tak, że ja mam ulubione ciastka
to
w cukierniach.
Śmiało, ciastka w cukierniach.
Uwielbiam ciastko jaśminowe z Lukulusa. Kocham je. Jak mam zły humor i mam rzadko tak, że mi się chce słodkiego. Ja tak mam takie napady, mam raz albo 2 razy w miesiącu.
O Jezu, zazdroszczę. Ja to 2 razy dziennie.
Ja na szczęście nie, ja tak mam na chipsy niestety. Ale mam tak, że mnie najdzie na coś słodkiego bardzo mocno i wtedy muszę zjeść coś pysznego. To wtedy właśnie jadę po ciastko jaśminowe do Lukulusa, albo po maliniankę do Starego Domu, albo po drożdżówkę do słodkiego. I ja nie lubię monoporcji. Jak miałabyś przede mną postawiła pączka tradycyjnego albo tradycyjną drożdżówę z kruszonką maślaną, która idealnie chrupie pod zębem i piękną, błyszczącą monoporcję z 15 warstwami żelek, chrupek, prażynek, babisz kopcików i innych, to wybrałabym zawsze drożdżówkę z kruszonką. Ja jestem typ klasyka i tradycja, ale taka dobra tradycja na dobrych składnikach i tak, to są moje ulubione ciastka.
Czy w takim wypadku, gdybyś miała otwierać swoją cukiernię, to byłyby to właśnie tradycyjne ciastka?
Tak, nie byłoby tam monoporcji. Na bank nie byłoby tam monoporcji. Na 100%. Ja bym robiła właśnie drożdżóweczki, pączusie, pyszne donaty, beziki, brownie. Ja bym robiła takie ciasta, które każdy ma ochotę zjeść. I na dobrej jakości składnikach. Tak, monoporcji by tam na pewno nie było.
Powiedz mi, Agata, jak wspominasz swój tort weselny? Czy pamiętasz, jaki to był w ogóle tort, z jakich warstw się składał? Mam nadzieję, że nie powiesz mi, że piekłaś go sama.
Nie, nie piekłam. Kiedyś sobie zażartowałam, że piekłam go sama, żeby tam nie narobić wiochy, ale nie piekłam sama tortu weselnego. Ja w ogóle miałam bardzo mały ślub. Ja miałam ślub na 15 osób, bardzo kameralny, w plenerze. I tort... To była ostatnia rzecz, o której ja w ogóle myślałam wtedy. To było 7 lat temu, kiedy ja gdzieś tam się w cukiernictwo bawiłam, ale to jeszcze były totalne początki. I tort totalnie był dla mnie nieważny. Go mogłoby równie dobrze nie być. Ale miał być, bo dla zasady tort ma być. I ja go pamiętam, że zamówiłam gdzieś pod Krakowem u jakiejś pani. Totalnie nie wiem u kogo, bo ja miałam to totalnie gdzieś...
Tort? Pod Krakowem, a ty wtedy mieszkałaś?
Ja, my się hajtaliśmy w Mszanie Dolnej. To pod Krakowem jest.
A, okej.
Bo mój mąż pochodzi z Krakowa i tam znaleźliśmy domki takie z widokiem na Tatry i z widokiem na Tatry braliśmy ślub.
A ty skąd pochodzisz?
Ja z Kędzierzyna Koźla. Z Opolszczyzny.
Okej.
Tak. I zamówiliśmy tort u jakiejś pani. Totalnie nie pamiętam u kogo. To była jakaś totalnie no-name'owa pani. Ale ja chciałam prosty naked ze śmietanowym kremem i ze świeżymi owocami. I taki sobie zamówiłam. Dwupiętrowy, no bo mało osób, więc tam, żeby przynajmniej to jedno pięterko było, żeby ładnie wyglądało, tak? No bo na 15 osób to można by było jedno piętro i elo. I po tort pojechał mój tata z moją świadkową. Go odebrać. Tylko ta pani chyba była początkująca i nie dała w tort żadnych wsporników.
O nie.
I ten tort się tak strasznie przekrzywił i wyglądał jak wieża krzywa w Pizie. Czy miałam z tym problem? Nie. Śmiałam się z tego. Mówię, przecież to i tak się zje. Przecież to i tak wyląduje w naszych brzuchach. Mamy się świetnie bawić, a tort ma być tylko dodatkiem. Także dojechał tort krzywy, ale i tak był najsmaczniejszy na świecie, bo był jedzony na naszym wspaniałym ślubie i w czasie, kiedy przelewało się tam mnóstwo miłości. Ten tort nie był ważny.
Jasne. A gdybyś teraz miała zrobić ponownie wesele i ponownie tort, to jaki byłby?
Pizzowy.
Czy to by była po prostu pizza? Czy
to
po prostu...
by była po prostu pizza.
Wspaniałe, naprawdę.
Pizza albo góra chipsów.
Okej. Czyli tak oryginalnie.
Tak. Nie, no pewnie bym zrobiła jakiś tort, ale jakiś taki bardzo, jakby był tort, to byłby bardzo kolorowy. Byłby pistacjowy z malinami. Taki by był.
Ja się śmieję, ale bardzo dużo osób jednak decyduje się na takie nowatorskie wymysły. Ja sama na przykład nie chciałabym mieć tortu na swoim weselu, więc całkowicie rozumiem.
A co byś chciała?
Wiesz co, ja jestem ogromną fanką Macieja Ye i Soni Karman. Oni prowadzą w sumie oboje kanał na YouTubie taki typowo gastronomiczny, chodzą po różnych miejscach w Polsce i oceniają knajpki. I oni mieli wesele w bardzo małym gronie i Maciej właśnie kocha serniki. Ja, tak samo jak ja. I oni na tym swoim małym weselu zrobili wjazd kilku serników na paterach i w tle leciał New York, New York Franka Sinatry. I to tak mi się podobało, że po prostu to podpieprzę. Tak.
Ekstra pomysł.
No, wspaniałe to było. Tak mi się to spodobało, że tak.
Jeżeli kiedyś... Każdy kocha sernik. Tak. Nie każdy lubi torty.
Dokładnie tak. Więc jeżeli kiedyś będzie mi dane wziąć ślub, hajtnąć się, to będzie to sernik.
Tak, ale coraz więcej ludzi odchodzi od tradycyjnego tortu. Bardzo dużo ludzi podaje tort w kształcie malutkich bez, w sensie małych bezików, małych pawłów. W formie monoporcji też. Więc to się zmienia już. Wiadomo, że torty są przepiękne i są zazwyczaj tak pięknie zrobione, jeśli są robione przez prawdziwe artystki, a tych artystek w Polsce mamy naprawdę sporo i te torty naprawdę robią ogromne wrażenie. I to, co dziewczyny teraz z tymi tortami weselnymi wyprawiają, to kopara opada i mózg paruje. Także szapoba wszystkie dziewczyny, które bawią się w te tortowe tematy, bo naprawdę robicie to dobrze. Całuję was mocno i pozdrawiam. Ale rzeczywiście już zauważyłam, że coraz więcej osób odchodzi od tortów weselnych i podaje je po prostu w innej formie.
Chciałam z tobą porozmawiać jeszcze na temat projektów. Czy pamiętasz jeden szczególny, który był dla ciebie na przykład cięższy, który był trudniejszy, bardziej wymagający?
Jednym z cięższych projektów był pierwszy sezon Dziewczyny z wypiekami. To był bardzo ciężki program do nakręcenia, bo zajmował bardzo dużo czasu. My go nagrywaliśmy latem. Wszystko nam płynęło. Nie było zbyt dużych lodówek, żeby te wielkie torty wszystkie pomieścić. My się naprawdę naprężałyśmy, wyginałyśmy, robiłyśmy wszystko, żeby to wyszło. Ale było ciężko. Było bardzo dużo stresu przy tym, że my musimy kręcić kolejną scenę, a ten tort się nie schłodził. Albo kolejne warstwy się nie schłodziły, albo tutaj mamy zbyt gorąco w studiu, klimatyzacja nie nadąża, my wyciągamy tort z lodówki, a on płynie, a my mamy zrobić pięciopiętrowy tort. I to był taki bardzo, bardzo stresujący, był piękny projekt, wspaniały, ja się przy nim bawiłam najlepiej na świecie, zresztą jak przy wszystkich projektach, których się podejmuję, bo ja zawsze z nich wyciągam bardzo dużo fanu i bardzo dużo uczę się na tych projektach też przede wszystkim. Ale też był bardzo stresujący i bardzo ciężki.
Twoja ulubiona współpraca i twoja wymarzona współpraca?
Moją wymarzoną współpracą jest współpraca z Lejsami.
Jaki to byłby smak? Przypomnij.
Octowy. Octowe chipsy i Sugar Lady. Tak.
Czekamy na to.
Czekamy na to.
Kolaboracja.
Bardzo chciałabym stworzyć swoją kolekcję ubrań we współpracy z Medicine.
Okej.
Okay. Żeby wprowadzić trochę kolorów i wzorów i jeszcze bardziej tutaj podkolorować ten szary świat. I kurde, ciężkie pytania zadajesz. No, ja tak nie myślę o tym na co dzień.
Bo słuchaj, marzenia wypowiedziane na głos stają się planem.
Okej. Okay.
A może po tym odcinku, po tym podcaście ktoś się odezwie i będzie chciał zrobić taką współpracę.
Może, dobrze, masz rację. Teraz ponoć trzeba wszystko sobie afirmować, prawda?
Tak, afirmujemy
to. Afirmujemy. A jeśli chodzi o tę współpracę do tej pory, to tak naprawdę każda współpraca jest moją ulubioną, dlatego że ja bardzo dużo współprac odrzucam. Odrzucam około 90-95% współprac i we wszystkich wkładam mnóstwo serca, mnóstwo czasu i poświęcamy ze Starym naprawdę, naprawdę ogrom pracy na tę współpracę. I często ludzie sobie myślą, o, influencerzy to mają takie super życie, zrobią sobie jedną, dwie reklamy w miesiącu i elo, żyją jak króle. Okej, zgodzę się, są influencerzy, którzy idą na łatwiznę i po prostu mają współpracę gadane, gadają do telefonu i zajmuje im to 5 minut w ciągu dnia, zrobią sobie jedną foteczkę i generalnie zgarniają za to kilka tysięcy złotych.
Albo kilkadziesiąt.
Albo kilkadziesiąt, tak też się da. Ja tak nie potrafię. Ja daję z siebie wszystko, dlatego że wiem, że klient musi wydać swoje pieniądze. I ja szanuję klienta w opór, na maksa. I nie mam takich stawek pewnie za współpracę, jak dużo większe konta ode mnie, ale klient ma wydać te pieniądze na mnie. I ja chcę, żeby ten klient był zadowolony. I ja muszę dać z siebie 100%, bo jak nie dam, to ja będę miała wewnętrzny taki dysonans w środku. I zawsze piszemy scenariusze do wszystkich współprac. Zawsze wszystkie współprace bardzo długo wymyślamy. Piszemy koncept, później nagranie tego wszystkiego, montaż pod muzykę, akceptacja przez klienta, tutaj ewentualne poprawki. Rzadko te poprawki się co prawda zdarzają, ale czasem są. I nam to zajmuje kupę czasu i pracy. I ja wkładam w to całe serducho i wszystkie współprace swoje kocham, bo jestem ze wszystkich bardzo dumna.
I wszystkie są bardzo wyjątkowe, bardzo radosne i można też się pośmiać, więc tak. Też polecam zobaczyć sobie na profile Gaty. Kolejne pytanie to jedna rada, nauczka, jaką chciałabyś podzielić się dzisiaj z naszymi słuchaczami. Od ciebie.
Jedna porada?
Tak.
Tylko jedna?
No dobra, maksymalnie trzy.
Dobrze. Bądźcie dobrymi, szczerymi, autentycznymi ludźmi. I róbcie swoje i róbcie to, co kochacie. Nie zważając na opinie innych. Tak.
Jak być tak pozytywną jak Sugar?
Cieszyć się z małych rzeczy. Doceniać małe rzeczy. A my często, mam wrażenie, że w tym świecie, który tak strasznie zapieprza, mogę użyć tego słowa? Chyba tak, już przeklinałam kiedyś tutaj w tej rozmowie. Dobrze. Świat zapieprza i my zapominamy o tych małych rzeczach. I to właśnie z nich powinniśmy czerpać tę energię. Z małych uśmiechów, z małych gestów. Powinniśmy pomagać innym ludziom. Ja mam taką zasadę, że staram się zrobić jeden dobry uczynek każdego dnia. Zaniosę staruszce zakupy do domu, podprowadzę ją w metrze, powiem komplement. O zasada komplementów jest ekstra. Polecam wprowadzić każdemu. Jeden komplement dziennie, przynajmniej komuś z waszego otoczenia albo komuś zupełnie obcemu. Więc jak widzę, ostatnio widziałam bardzo przystojnego pana na kasie w Żabce i miał pięknie pomalowane paznokcie. Mówię, Boże, jakie pan ma paznokcie. Dziękuję. Także naprawdę doceniajmy to, co wkoło nas jest. I czerpmy z tego energię.
Jeden szczery komplement dziennie.
Jeden szczery komplement dziennie. Taki prosto z serducha.
Opowiedz o swoich planach i marzeniach na przyszłość. Już troszkę o tym wspominałyśmy, ale chciałabym, żebyś jeszcze tutaj rozwinęła temat.
Takim moim największym planem na ten rok jest praca nad sobą. Zrezygnowanie z części pracy albo oddelegowania jej innym osobom, abym ja mogła więcej odpoczywać i więcej skupić się na swoim zdrowiu. No dobra, no życz mi tej cukierni, no. Życz mi tej cukierni kiedyś tam. To myślę, że może być jako marzenie.
Dobrze, to wszyscy tutaj trzymamy kciuki za cukiernię i za spełnianie marzeń. Na koniec poproszę cię jeszcze, tak jak wszystkich gości i gościnie, żebyś powiedziała, gdzie cię można znaleźć.
Można mnie znaleźć na Instagramie. Jaki mam nick? Żartuję. Sugar.lady i na YouTubie Agata Stankiewicz, Sugar Lady.
Super. Bardzo, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za to, że do mnie przyjechałaś, bo mi niezmiernie miło.
Bardzo dziękuję,
tak
mi również było miło.
Mówiłam, trzymam za ciebie kciuki, Agata. Dziękuję. No i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Chciałabym wam jeszcze powiedzieć, że Wiktoria mnie bardzo długo zapraszała, ale ja bardzo długo nie przychodziłam, bo miałam zeszły rok bardzo ciężki. Wiktoria, bardzo cię przepraszam za to, ale fajnie, że w końcu tu jestem i fajnie, że w końcu dotarłam.
A tutaj do wszystkich osób, które też nie miały czasu, ja całkowicie rozumiem, jak wygląda życie. Ja całkowicie rozumiem, że my wszyscy nie mamy czasu, więc na wszystkich wytrwale czekam. Tak. I bardzo się cieszę, że czekałam. Dzięki.
Dziękuję bardzo.